I dżingiel powinien być teraz gościa poranka wnet i naszym gościem dzisiaj jest pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Dzień dobry panie ministrze.
Dzień dobry, witam panią, panie redaktor, witam państwa.
A my się nie zniechęcamy, bo dzisiaj Dariusz Konkol po raz pierwszy realizuje poranek wnet, więc czasami może się coś takiego nam zdarzyć. Dzisiaj 4 czerwca, 4 czerwca to ważna rocznica, 89 rok, 92 rok, ale... Zacznijmy od 2019. Dziś rekonstrukcja rządu. Co możemy powiedzieć na godzinę 8.18?
Na 8.18 trzeba powiedzieć, że warto poczekać do 10.30, kiedy pan prezydent wręczy nominację nowym ministrom i wtedy będzie można już więcej powiedzieć, szerzej o tym rozmawiać. Rekonstrukcja jest konieczna, ponieważ część naszych kolegów uzyskała mandaty do Europarlamentu, w związku z tym musi ich ktoś zastąpić. To jest naturalna sytuacja, więc się właśnie ona dokonuje. Na wniosek prezesa Rady Ministrów prezydent powołuje zgodnie z konstytucją nowych ministrów.
Pojawiła się na giełdzie nazwisk kobieta, która ma rządzić resortem spraw wewnętrznych i administracji. Mowa tutaj o pani Elżbiecie Witek. Czy pan nam coś więcej może powiedzieć na ten temat?
Poczekajmy do 10.30. Jak powiedziałem, panią poseł, panią minister, Elżbietę Witek dobrze znam z działalności parlamentarnej, z działalności rządowej. Przecież była szefową gabinetu pani premier Beaty Szydło. Współpracowaliśmy ze sobą, współpracowała także z wszystkimi innymi resortami w imieniu pani premier i własnym. Jest członkiem Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, więc i z tej strony politycznej bardziej znamy się dobrze, ma swoją bardzo piękną kartę, historię w zaangażowaniu politycznym.
Czyli jakby została ministrem spraw wewnętrznych i administracji, to współpraca będzie... owocna.
Pani redaktor, my mówimy o tym, co ujawniła prasa, ale ja bym wolał jeszcze o nazwiskach, jeżeli chodzi o członków rządu, nie rozmawiać. Zostawmy to panu premierowi, żeby to ogłosił. Natomiast prasa ujawniła, pani zapytała po nazwisku o panią poseł, panią minister Elżbietę Witek, więc powiedziałem, ale nie w roli ministra jeszcze, przecież tylko w tej roli, w tych rolach.
A jak zostanie minister?
W tych rolach, które znamy, które pełniła. A jeśli zostanie ministrem, to pani redaktor, jest, Prawo i Sprawiedliwość jest drużyną. Można powiedzieć, że taką drużyną, trochę jak drużyna piłkarska, gdzie są różne role, więc muszą ze sobą w tej drużynie, jeżeli chce ta drużyna wygrywać, muszą wszyscy ze sobą współpracować, znając swoje role, które muszą spełnić.
Tak jest.
I właśnie to jest praca zespołowa i dlatego różne osoby są, inaczej, różnym osobom są powierzane określone zadania, tak żeby całość szła w stronę realizacji programu Prawa i Sprawiedliwości i osiągała dobre cele.
A czy nie uważa pan, że resort spraw wewnętrznych i administracji, policja, to jednak bardziej domena mężczyzn?
Panie redaktor, to są takie pewnie skojarzenia trochę wynikające z tradycji. Tak dotąd w Polsce bywało.
A czy w rządzie Prawa i Sprawiedliwości...
Ale w innych krajach są doświadczenia inne i dobre.
Tak?
Myślę, że tutaj, panie redaktor, płeć nie ma znaczenia, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną. Ważne jest to, jaką ma wizję problemów, które musi objąć i rozwiązywać. Także bym nie przywiązywał się do tego, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, tym bardziej, że to we współczesnym świecie... chyba już nie jest akceptowane, żeby różnicować.
No nie jest akceptowane, ale jednak tak jak powiedział pan, tradycja tradycją i w posłuch wśród policjantów czy innych grup mundurowych kobieta chyba... Nie ma za dużo kobiet wśród policji. Czy to się zmienia?
W policji, pani redaktor, jest 17% kobiet, funkcjonariuszek, na przykład w Straży Granicznej jest aż prawie 27%, więc ponad 1/4. I to jakby też trochę zaprzecza temu, co pani powiedziała. Kobiety są dzisiaj w różnych zawodach, także w służbach mundurowych. Najmniej jest w Straży Pożarnej. To jest specyficzna służba, wymagająca też siły fizycznej w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
No
tam jest 4% kobiet.
Zobaczymy.
Ale 27% w Straży Granicznej, czy 17% w policji, to już jest znacząca liczba.
No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało tuż po godzinie 10.30. A dzisiaj jest też rocznica oczywiście nie w pełni wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku i wystąpienie Donalda Tuska. Mowa jest, Radio Wnet dotarło do takich materiałów, w których mowa jest przede wszystkim o decentralizacji państwa. Tego samego od Donalda Tuska oczekuje prezydent Gdańska. Czy pan słyszał na temat takiej propozycji funkcjonowania państwa?
Panie redaktor, ja znam Platformę Obywatelską dosyć dobrze, przecież wszyscy ją znamy z 8 lat rządzenia, z dłuższej jeszcze, z dłuższego okresu funkcjonowania jako partii politycznej. To są pomysły, które nie dziwią. Oni takie pomysły przejawiali, oni, czyli Platforma Obywatelska,
w tych pomysłach jest
w różnych
złego?
Okresach wielokrotnie. Jest dużo złego, panie redaktor, bo gdyby zrealizować tę koncepcję decentralizacji, tak jak to oni nazywają, to państwa by nie było. Byłyby może województwa, może regiony, gminy, zresztą słabsze by upadły, silniejsze pewnie by się utrzymały, bo chcą przecież przenieść wszystko na szczebel lokalny. Nie byłoby solidarności społecznej, nie byłoby służby zdrowia w takim znaczeniu, jaką dzisiaj mamy, czyli w biedniejszych regionach ludzie by nie mieli dostępu do lecznictwa. Szkoły by były polikwidowane. Zresztą przypomnijmy czasy rządów PO-PSL, kiedy kuratorom oświaty odebrano prawo do wpływania na kształt sieci szkolnej. Wtedy tysiące szkół zlikwidowano, a dzisiaj, kiedy my przywróciliśmy kuratorowi oświaty, przedstawicielowi ministra w terenie, a więc rządu, administracji rządowej, prawo weta wobec zamiarów likwidacji szkoły, to ten proces został zahamowany. Choćby na tym przykładzie widać, jak to wygląda. Jeszcze może podam przykład bezpieczeństwa, bo tym się w szczególności w ostatnim czasie zajmuję przecież. To gdyby zrealizować pomysł policji samorządowej, to było oznaczało, że bezpieczeństwo tam, gdzie samorząd jest bogaty, byłoby pewnie na wyższym poziomie, bo by finansowano policję w większym stopniu, a tam, gdzie jest biedniej, są niższe dochody, może policji by nie było wcale, ale my chcemy zapewnić i zapewniamy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości bezpieczeństwo na jednakowym poziomie w całym kraju. To właśnie z tego powodu, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom, na przykład odtwarzamy masowo przez koalicję PO-PSL polikwidowane posterunki policji.
To właśnie jeden z elementów, tak jak pan powiedział, policja gminna, lokalna, która ma być. Jak wiemy także z tego materiału, który opublikowali panowie związani z Fundacją Batorego, wynika ewidentnie także chęć zlikwidowania ministerstw, między innymi edukacji, polityki społecznej, czy sportu, czy rolnictwa także. To jest taka nowa twarz Platformy Obywatelskiej. Ten program to jest Wielka Polska Obywatelska. Czego pan się spodziewa po dzisiejszym wystąpieniu Donalda Tuska? Bo duże są oczekiwania. Gazeta Wyborcza cały czas pisze o tym, że to będzie przełomowe wystąpienie.
Ja nie mam żadnych oczekiwań wobec Donalda Tuska. Gazeta Wyborcza pewnie ma, no to jest to samo środowisko. Natomiast ja bym oczekiwał od Donalda Tuska, żeby dokończył swoją kadencję europejską i przestał angażować się w sposób tak bardzo szkodliwy w polskie sprawy, bo każde jego wystąpienie to jest wielka szkoda dla Polski. Nie spełnił swojej roli jako przewodniczący ważnego gremium europejskiego. Mógł rzeczywiście Polsce pomóc. Raczej, nie, znaczy na pewno nie pomógł, a wielokrotnie też szkodził. I dzisiaj jakiekolwiek pomysły by ogłaszał, czy nie ogłaszał, to właściwie nie ma znaczenia. My znamy Platformę Obywatelską, znamy Donalda Tuska, wiemy, czego się
ale
po nich spodziewać.
Ale nie obawia pan się, że powstanie nowy ruch, silniejszy ruch właśnie 4 czerwca, który będzie startował w wyborach na jesieni, który będzie nową jakością, powiewem świeżości w polskiej polityce?
Panie redaktor, z tych samych ludzi nie stworzy się nowej jakości. To są ci sami ludzie, którzy już pokazali, co potrafią, pokazali, do czego dążą, co potrafią zrobić, jak potrafią Polsce szkodzić, bo przecież te rządy to było szkodzenie Polsce, a w innym wymiarze szkodzą Polsce przedstawiciele Platformy Obywatelskiej na arenie międzynarodowej, donosząc na Polskę na przykład, mówiąc, że w Polsce nie ma rzekomo demokracji i tak dalej. No wszystkie te donosy, które potem powodują te reakcje różnych gremiów europejskich, no to jest działanie bardzo dla Polski szkodliwe. I dzisiaj, no, 4 czerwca jest to data ważna, data w ocenie historycznej, ale także jeszcze i współczesnej, bo to wszystko jest żywe, mocno kontrowersyjna, bo oczywiście to były pierwsze częściowo wolne wybory. Polacy powiedzieli się jednoznacznie po stronie Solidarności w tych wyborach i wtedy trzeba było pójść dalej, trzeba było po tych wyborach dokonywać bardziej zdecydowanych zmian w Polsce. Zresztą nawet obóz komunistyczny tego się spodziewał po Solidarności, że ona takie kroki podejmie. A potem czas pokazał, że nie. Ja pamiętam rozmowy z tamtego okresu z niektórymi działaczami tamtej strony.
Z kim na przykład?
No, pani redaktor, nie po nazwiskach, zresztą nie pamiętam nawet, bo to przecież
no to są takie ważne.
Odległe czasy, tylko to nawet nie chodzi o jedną osobę czy dwie, tylko taki był
po
klimat.
Po prostu i co?
Wtedy ja wówczas, bo w 90 roku zacząłem pracę w administracji rządowej, zostałem kuratorem oświaty po przeprowadzonym i wygranym konkursie, więc wiem, że tam była obawa, że my po prostu jako obóz Solidarności odsuniemy ich całkowicie, dokonamy wielkich zmian, które były oczekiwaniem społecznym. Ten wynik 100% do Sejmu i 99% do Senatu pokazywał po której stronie jest społeczeństwo. 35% dlatego, że tylko 35% można było uzyskać. To było 100% tego, co uzyskała Solidarność, co uzyskał obóz Solidarności. I dziwili się nam wtedy tamci działacze PZPR-u, że my nie robimy z tym wszystkim porządku. Oni by zrobili porządek na pewno.
Oni
by zrobili porządek nie tylko z tym, co było pozostałością, ale zrobiliby porządek też z nami. Czyli oczekiwali tego, bali się tego, ale jednocześnie oczekiwali z lękiem, że my ich odsuniemy całkowicie od władzy, no a przecież obóz Solidarności tego nie zrobił. Całe te wszystkie te zmiany w sposób bardzo istotny zahamował przecież za chwilę prezydent Lech Wałęsa.
Tego się nie udało zrobić. Do dzisiaj te osoby funkcjonują w polskiej polityce i mają się bardzo dobrze, występują nawet w Europejskim Centrum Solidarności.
I nie tylko chodzi o osoby, pani redaktor, chodzi też o pewne rozwiązania. Wielkie pozostałości okresu komunizmu. My wtedy myśleliśmy w roku 89, że szybko wszystkie te sprawy uporządkujemy, że 5-10 lat wystarczy na pewno. Wtedy mówiono o tym, że ten biblijny obraz 40 lat wędrówki przez pustynię to oczywiście jest taka metafora, która wskazuje, że w Polsce tyle czasu na pewno nie będzie trzeba. Okazuje się, że dzisiaj się do tego czasu zbliżamy, bo jest 30 lat po zmianie. Nie tylko po zmianie ustroju, bo to my ciągle słyszymy, że nastąpiła zmiana ustroju. My odzyskaliśmy niepodległość. Polska odzyskała suwerenność naszego państwa dzięki wielkiemu ruchowi Solidarności i dzięki temu były możliwe zmiany. Przecież gdyby nie niepodległość, to nie byłoby tych zmian. I mija 30 lat, a czy uporaliśmy się z pozostałościami komunizmu? Nie. Dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości przyspieszył te działania, ale one są niestety bardzo spóźnione, bo wcześniej nie wygrywaliśmy wyborów. Wcześniej manipulacja, inżynieria społeczna powodowała, że wybory wygrywali inni. Wygrywali krótko po przełomie, zaraz postkomuniści. Przecież przypomnijmy rok 97,
tak,
a wcześniej 90.
Decydowali Polacy, trzeci. Tak, wybierali Polacy.
Przecież 93, bo 7 to zwycięstwo
ale panie,
AWS-u.
Panie ministrze, o co innego chcę zapytać. Mówi pan o tym, że tymi ludźmi nie da się wprowadzić nowej jakości, bo to są osoby, które mają ugruntowane poglądy, które z określonym środowiskiem się identyfikują, ale pojawiły się głosy, wiemy przecież, że Polskie Stronnictwo Ludowe z Koalicją Europejską do wyborów europejskich szło, a teraz się dowiadujemy ustami pana wicepremiera Jarosława Gowina, że możliwe są na przykład wspólne listy do Senatu z PSL-em. Czy to jest takie puszczanie oka do PSL-u? A tak jak sam pan przed chwilą powiedział, są to ludzie, którzy z Koalicją Europejską szli do wyborów, którzy utożsamiali się z tamtymi wartościami i w których szeregach jest Waldemar Pawlak, który, jak wiemy, po rządzie Jana Olszewskiego został premierem, przypieczętował tę zmianę.
Panie redaktor,
to po co koalicja? Po co jakieś listy z PSL-em?
Nic mi nie wiadomo na temat wspólnych list z PSL-em.
To ja zaraz panu powiem,
natomiast,
panie ministrze.
Natomiast Prawo i Sprawiedliwość będzie robiło wszystko, żeby wygrać wybory parlamentarne w takim stopniu, żeby możliwa była kontynuacja, to pełna kontynuacja, która wymaga jeszcze pewnie w niektórych miejscach przyspieszenia, bo początek kadencji by temu sprzyjał, dobrej zmiany i dlatego będziemy czynić wszystko, będziemy pracować nad tym, będziemy realizować z taką intensywnością nasz program Prawa i Sprawiedliwości w tych miesiącach, które nas jeszcze dzielą do wyborów, żeby Polacy poparli Prawo i Sprawiedliwość, tak jak poparli bardzo wysoko i zdecydowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. To mamy za sobą, mamy wielki sukces i chcemy iść dalej, żeby można było Polskę zmieniać, ale w obozie zmiany, a nie w obozie, który by ciągnął nas wstecz.
Decyzję podjętą przez PSL, wiemy jaką, wyjście z Koalicji Europejskiej, podsumował wicepremier Jarosław Gowin. Słuszna decyzja PSL-u o wyjściu z koalicji i budowaniu bloku ludowego, ale w takim razie skąd deklaracja uczestnictwa w tworzeniu opozycyjnego bloku do Senatu? Może pójdziecie to dlaczego do Senatu nie i ze Zjednoczoną Prawicą? Propozycja się pojawiła, panie ministrze.
Panie redaktor, różne warianty w sposób publicystyczny można rozważać. Natomiast no poczekajmy, co zrobi PSL, ale...
Ale co ma zrobić
PSL? Nie jest naszym partnerem, przecież PSL jest po tamtej stronie. PSL jest członkiem koalicji europejskiej.
Ale wicepremier rządu, do którego pan należy, jednak wprost pyta, dlaczego do Senatu nie chcecie iść ze Zjednoczoną Prawicą? Ale jasna to, deklaracja.
Ale nie, no to zapytał pan wicepremier Gowin, jak rozumiem, tamtą część koalicji, czyli PSL. Zapytał, no nie mówię, pytać nie wolno, wolno pytać. Natomiast pani redaktor, Prawo i Sprawiedliwość takiej koalicji nie rozważa w tej chwili. Ja mówię w imieniu Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier Gowin reprezentuje część koalicyjną naszego rządu. Nie, realistycznie. Natomiast to dzisiaj nie jest problem. Problem polega na tym, że problem to ma koalicja europejska. PSL szczególnie, no bo poszedł z tą lewicowo-liberalną opcją, a w niektórych miejscach przecież zupełnie lewacką i nieakceptowalną.
No ale PSL
przez,
zawsze ląduje na przez, cztery przez, łapy.
Ale pani redaktor teraz może nie wylądować. Ja wiem, że lądował na miękko, tak może ładniej powiem, miękko lądował, ale tym razem może miękko nie wylądować, dlatego że właśnie może zapłacić i zapłaci prawdopodobnie w elektoracie wiejskim, który jest elektoratem tradycyjnym, katolickim, za koalicję z tymi, którzy głoszą te nieakceptowalne przez znaczną część polskiego społeczeństwa, przez większość społeczeństwa, na pewno przez polską wieś, hasła i ideologię.
Mówił pan Jarosław Zieliński, tutaj panu pokazuje, Zdecentralizowana Rzeczpospolita to dokument, który wczoraj między innymi podpisało 700 przedsiębiorców i samorządowców. To niepokojące?
Panie redaktor, każdy taki element jest niepokojący, ale jestem przekonany, że Polacy nie dadzą temu ani wiary, ani posłuchu. Polska musi być państwem unitarnym, państwem, które jest w stanie wypełniać swoje zadania wobec obywateli, zapewniając państwu bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, zapewniając solidarny dostęp do ochrony zdrowia, oświatę, które buduje drogi o wymiarze krajowym, zapewnia komunikację i tak dalej, i tak dalej.
I tak dalej, panie tak redaktor, dalej. I panie ministrze,
takiego państwa na pewno nikt nie chce i nikt tego nie poprze. Znaczy może tam jakaś grupa,
no
grupa poprze, ale...
Przecież mamy Fundacja Batorego, George
tak, panie
Soros,
redaktor,
wszyscy
tylko,
mówią
że,
o tym.
Tylko, że Polacy, jestem przekonany o tym, w swojej zdecydowanej większości to odrzucą. Nasze rządy pokazują, jak potrzebne jest silne, sprawne państwo. Co by było, gdyby nie było silnego, sprawnego państwa i jego służb podczas ostatnich podtopień i powodzi, panie redaktor?
Przyszliśmy
z pomocą bardzo skutecznie,
ja
dlatego, że państwo działa i nie jest państwem papierowym, ani teoretycznym, ani właśnie nadmiernie zdecentralizowanym.
Ostatnie moje pytanie, czy udało się namierzyć, złapać te osoby, które miały rzekomo informować o bombach w szkołach w czasie maty?
To jest, panie redaktor, problem szerszy. To nie tylko chodziło o informacje o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych w szkołach. Wcześniej mieliśmy do czynienia z takimi informacjami kaskadowymi, jeżeli chodzi o urzędy administracji, uczelnie, policja, ABW pracują nad tym bardzo intensywnie.
Czyli jeszcze nie udało
panie redaktor,
się nikogo
powiem,
złapać.
Tak, jeszcze nie, ale niech nie myślą ci, którzy autorzy tego typu
ale w współczesnym świecie,
że
4G, wszystkie takie namierzanie, nie udało
redaktor,
się?
Uda się, zapewniam. Uda się, z tym sobie z trudem radzą też policje innych krajów, ale uda się, ci sprawcy tego typu czynów nie pozostaną bezkarni. Prędzej czy później wpadną w ręce policji i wymiaru sprawiedliwości.
Po wakacjach się zapytam o to pana ministra
bardzo proszę,
znowu.
Bardzo proszę, panie redaktor, na pewno... Oni oczywiście są dosyć dobrze technicznie przygotowani, zorientowani, ale służby państwowe sobie z tym poradzą.
Mówił pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, który za 2 godziny będzie miał już nowego szefa.
Dziękuję bardzo.
Godzina 8:37.